Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Na drodze chrześcijańskiej, na której Pan nas postawił, nie ma żadnego świętego bez przeszłości, ale także żadnego grzesznika bez przyszłości, wskazał papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Ponad 3 miliony ludzi wzięło udział w uroczystościach ku czci świętego Dzieciątka na filipińskiej wyspie Cebu. W tym roku modlono się tam szczególnie za dzieci, które nie otrzymują miłości i czułości, na jakie zasługują.
Chrześcijanie w Syrii cierpią razem z innymi, ale są bardziej narażeni na ataki dżihadystów, powiedział szef tamtejszej Caritas.
Witamy 19 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bóg nie skupia się na tym, co zewnętrzne, ale patrzy w głębie serca, mówił o tym papież w homilii podczas wtorkowej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Swoje rozważanie oparł na pierwszym czytaniu, które opisuje namaszczenie Dawida na króla Izraela. Franciszek zwrócił uwagę, że nawet wielcy święci mieli swoje pokusy i grzechy, co potwierdza także życie tego człowieka.
W biblijnej historii czytamy, że Pan odrzucił Saula, ponieważ jego serce było zamknięte. Nie chciał on słuchać Boga, trzeba było zatem znaleźć innego króla. Procedura wyboru Dawida odbiega jednak od wszelkich ludzkich standardów. Franciszek podkreślił, że był on najmłodszym synem Jessego, jeszcze chłopcem. Pan jednak zdecydowanie poucza proroka Samuela, by nie zważał na wygląd kandydata, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce.
Jesteśmy tak często niewolnikami pozorów, niewolnikami rzeczy, które widzimy i pozwalamy się tym obrazom prowadzić. Pan zna jednak prawdę i taka jest też ta historia. Przyszło 7 synów Jessego, ale Pan nie wybrał żadnego z nich. Każe im po kolei przechodzić dalej. Samuel jest nieco zakłopotany i mówi do ojca: nie ich wybrał Pan. Czy to już wszyscy młodzieńcy, tych 7? Ależ nie. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. W oczach ludzi ten chłopak się nie liczył.
Papież podkreślił, że Bóg wejrzał na tego, który dla ludzi nie miał znaczenia. Ale to właśnie jego Pan wybrał i nakazał Samuelowi, by go namaścił na króla Izraela. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida, stał się człowiekiem namaszczonym, wybranym przez Boga. A zatem czy Pan uczynił go świętym? Pytał Franciszek. Oczywiście nie. Król Dawid stanie się kiedyś świętym królem Dawidem, ale nie od razu. Stanie się świętym po długim życiu i po doświadczeniu swojej grzeszności.
Santo e peccatore.
Święty i grzesznik, człowiek, który umiał zjednoczyć królestwo, który potrafił prowadzić lud Izraela, ale on miał też swoje pokusy, miał swoje grzechy. Był nawet mordercą. Aby ukryć rozwiązłość, grzech cudzołóstwa, rozkazał zabić. On, czyż to święty król Dawid zabił? Jednak Bóg posłał proroka Natana, by pokazał mu tę rzeczywistość, ponieważ nie był świadomy barbarzyństwa, które polecił uczynić. Wtedy Dawid powiedział: zgrzeszyłem, i poprosił o przebaczenie.
O peccato. Jak jest to perdono.
Franciszek zauważył, że życie Dawida toczyło się dalej. Cierpiał bardzo z powodu zdrady swojego syna, nigdy jednak nie użył Boga w swojej sprawie. Papież przypomina, że w pewnym momencie król musiał nawet uciekać z Jerozolimy. Niesiono za nim Arkę Przymierza, on jednak odesłał ją z powrotem do miasta, oświadczając, że nie będzie używał Boga w swojej obronie. Nawet gdy znieważano go, mówił: ja na to zasłużyłem.
Franciszek zwrócił uwagę na jeszcze jeden przymiot króla Dawida – wielkoduszność. W pewnym momencie życia mógł zabić Saula, nigdy tego jednak nie zrobił. To jest właśnie święty król Dawid, który choć jest wielkim grzesznikiem, potrafi także okazać wielką skruchę.
Tutti noi siamo stati scelti dal Signore.
Wszyscy zostaliśmy wybrani przez Pana w chwili chrztu, byśmy byli Jego ludem, byśmy byli święci. Zostaliśmy poświęceni Panu na tej drodze do świętości. Patrzę na to życie Dawida od czasu, gdy był dzieckiem, no może nie dzieckiem, ale młodzieńcem, od młodości do starości. Zrobił on w nim tak wiele dobrych rzeczy i inne nie tak bardzo dobre. Myślę, że na drodze chrześcijańskiej, na której Pan nas postawił, Nie ma żadnego świętego bez przeszłości, ale także żadnego grzesznika bez przyszłości.
Un peccatore senza futuro.
Dialog nie jest kwestią dowolnego wyboru, ale koniecznością. Podkreślił to sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego na pierwszym forum myślicieli arabskich. Dwudniowe spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu ekstremizmowi zorganizowano w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wzięli w nim udział intelektualiści i zwierzchnicy religijni z kraju goszczącego spotkanie, jak też z Kataru, Egiptu, Libanu i Maroka. Ojciec Miguel Ángel Ayuso Gixot był jedynym niemuzułmaninem, który wygłosił tam referat. Ten hiszpański kombonianin jest z wykształcenia arabistą.
Sekretarz watykańskiej dykasterii nawiązał do nauczania papieża. Przypomniał, że spotykając się przed tygodniem z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Watykanie, Franciszek wskazał, iż ekstremizm i fundamentalizm znajdują podatny grunt nie tylko w instrumentalizacji religii, ale także w braku ideałów i utracie tożsamości, w tym religijnej. Z tej pustki rodzi się strach, który pobudza do postrzegania innych jako zagrożenia i wroga, do zamykania się w sobie samym, okopując się w uprzedzeniach.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Wstrząsającym świadectwem coraz bardziej tragicznej sytuacji w Syrii jest masakra, której dżihadyści dokonali tam 3 dni temu w mieście Dair al-Zaur, mordując okrutnie 300 osób cywilnych i porywając 400. Oczekuje się międzynarodowej reakcji. Wydaje się ona obecnie bardziej zdecydowana, uważa nuncjusz apostolski w Damaszku. Nadzieje wiąże się z zapowiedzianymi na przyszły tydzień rokowaniami w Genewie.
Arcybiskup Mario Zenari jest przekonany, że społeczność międzynarodowa winna pomóc Syryjczykom, by sami rozwiązali kryzys i zadecydowali o swej przyszłości. Czy jest to możliwe? Biskup Antoine Odozalepo, stojący na czele syryjskiej Caritas, odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Radiem Watykańskim.
Tak, ale ze wsparciem na płaszczyźnie międzynarodowej i regionalnej. Myślę, że ten konflikt, a także walki między sunnitami i szyitami na szczeblu regionalnym wiążą się z interesami zarówno Arabii Saudyjskiej i Turcji, jak też Iranu. W całym regionie każdy szuka własnych interesów. Mówi się o pokoju, ale robi się wielkie interesy na sprzedaży broni i dalej trwa wojna. W pewnym sensie mamy te same problemy bezpieczeństwa i pracy, jak wszyscy inni. Jednak zbrojne grupy fanatyków łatwo atakują nas, gdyż jesteśmy całkowicie bezbronni. Chcą wyprzeć stąd wyznawców Chrystusa, by położyć kres stawianemu przez nich oporowi moralnemu, możliwości współistnienia, akceptowania różnic. A chrześcijanie są tu już nieliczni i łatwo zmusić ich do opuszczenia kraju.
Ponad 3 miliony osób uczestniczyło w Cebu na Filipinach w uroczystościach Świętego Dzieciątka. Ich częścią jest m.in. procesja z cudowną figurką Pana Jezusa. Jest ona darem złożonym w 1521 roku przez odkrywcę i podróżnika Ferdynanda Magellana, symbolizującą rozpoczęcie na tych terenach epoki chrześcijaństwa.
Tegorocznym obchodom przewodniczył arcybiskup José Serofia Palma. Wskazał, że uroczystości te, a zwłaszcza procesja, przypominają nam o szczególnym obowiązku zadbania o dzieci. Podkreślił, że musimy troszczyć się o nie tak samo, jak nosimy Jezusa w naszych sercach i w naszym życiu. Wiele naszych dzieci może nie otrzymuje od nas miłości i czułości, na jakie zasługują. Pokochajmy je, zatroszczmy się o nie i weźmy na ramiona, tak jak kochamy, adorujemy, nosimy i czcimy święte dzieciątko, podkreślił arcybiskup Palma, nawiązując do słów wypowiedzianych w tym miejscu rok temu przez papieża Franciszka podczas podróży apostolskiej na Filipiny.
Brazylijscy kapucyni rozpoczęli w niedzielę obchody 120-lecia przybycia do stanu Rio Grande do Sul. W 1896 roku pierwsza ich grupa przybyła z Francji do Brazylii, aby włączyć się w posługę misyjną w tamtym regionie Ameryki Łacińskiej. W 1942 roku misja kapucynów w Rio Grande do Sul została podniesiona do rangi prowincji.
We wszystkich klasztorach, parafiach kapucyńskich zainaugurowano uroczyste obchody ich owocnej posługi w stanie Rio Grande do Sul. Przez cały rok świętowaniu towarzyszyć będzie temat 120 lat, wdzięczność, pasja i nadzieja. Głównym celem świętowania kapucynów to zachowanie pamięci historycznej wśród zakonników, jak też we wspólnotach, w których prowadzą posługę. Aktualnie kapucyni w Rio Grande do Sul prowadzą duszpasterstwo parafialne, misje ludowe, realizują ponad 20 różnych projektów społecznych, jak też pracują w szpitalnictwie i edukacji. Entuzjazm misyjny skierował wielu kapucynów z tego brazylijskiego stanu do posługi ewangelizacyjnej w Portugalii, kilku krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, jak też wielu regionów samej Brazylii. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Jesław Malczewski, Chrystuszowiec.
Linia Frontu to nazwa programu pomocy uchodźcom w krajach ich pochodzenia, który jest inicjatywą Kościoła w Portugalii. Ma on na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę godności osób zagrożonych, przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Libanie. Na jego realizację udało się zebrać środki, które zostaną przekazane libańskiej Caritas. Będą one służyły jako pierwsza pomoc dla uchodźców w potrzebie.
Program Linia Frontu może liczyć na wsparcie około 100 organizacji pozarządowych i społecznych zrzeszonych w tzw. Platformie Pomocy Uchodźcom. Jej działanie idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy to pomoc w przyjęciu i integracji nieletnich uchodźców oraz ich rodzin na terenie Portugalii. Drugi natomiast ma na celu wspieranie uchodźców w krajach ich pochodzenia.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie zaprezentowano dziś szczegóły związane z pierwszym Światowym Kongresem Młodzieży Polonijnej. Spotkanie odbędzie się w stolicy od 17 do 20 lipca, w dniach poprzedzających etap diecezjalny Światowych Dni Młodzieży. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni są przede wszystkim liderzy duszpasterstw młodzieżowych z całego świata, podkreślił biskup Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Polonii i Polaków za granicą.
Chciałbym na pewno, żeby pojawiła się chęć aktywnego włączania w pracę duszpasterską w środowiskach polonijnych. Jeśli ta młodzież wyjdzie z pragnieniem, by ewangelizować w swoich środowiskach, przy okazji by spotykać się również ze sobą, by otrzymywać nawiązane w czasie kongresu kontakty, to będę bardzo zadowolony.
W kongresie weźmie udział około 350 osób, w tym 100-osobowa grupa młodzieży polskiej z Europy Wschodniej. W Przemyślu odbyły się dzisiaj grecko-katolickie uroczystości święta Objawienia Pańskiego, popularnie nazywanego Jordanem. Modlitwie przewodniczył metropolita przemysko-warszawski kościoła grecko-katolickiego arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Jordan nazywany jest także świętem chrztu pańskiego. Arcybiskup Popowicz wskazał, że chrzest człowieka jest czasem otwarcia się dla niego nieba. Zachęcał do postawienia sobie pytania, czy to niebo nadal jest dla nas otwarte. Jak stwierdził, zazwyczaj nie.
Następuje ten moment, gdzie on nie może być dalej w tym niebie, bo to niebo, on sam sobie zamyka to niebo, kiedy sam siebie stawia w miejsce Pana Boga. Dlatego dzisiaj w świecie mamy tyle biedy, ludzkiej nędzy, wojen, krzywd, bo człowiek stawia się w miejsce Pana Boga.
W Przemyślu, zgodnie z wieloletnią tradycją, w liturgii i obrzędzie poświęcenia wody wraz z grekokatolikami wzięli udział także katolicy obrządku łacińskiego, wśród nich arcybiskup Józef Michalik.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.